Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest Pol Export.
Naturopata dr Bogdan Gaszak
oraz kręgarz Cezary Kędzierzawski.
Jeżeli jesteś klientem T-Mobile, koniecznie sprawdź, ile kosztują plany telefoniczne u pana Michała w Pol Export. Zaoszczędzisz na telefonach domowych i komórkowych i internecie. Pol Export 3396 North Milwaukee 773-725-7635 na miejscu notariusz i apostil.
Doktor Gaszak, zdróweczko ci naprawi i depresji cię pozbawi. Każdy problem, każda męka się rozpływa w jego rękach. 847-302-1, potem 96 i 5. I już wraca życia chęć. Doktor Bogdan Gaszak zaprasza.
Szukasz pomocy w schorzeniach związanych z kręgosłupem, korzonkami, rwą kulszową? Masz drętwienie rąk, nóg, bóle głowy, pleców albo ramion? Kręgarz Cezary Kędzierzawski. Szybka i skuteczna pomoc. 773-895-5353. 895-5353.
Autoubezpieczenie od wypadków honorowane.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Łączymy się z redaktorem Łukaszem Warzechą w naszym programie politycznym. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I dzisiaj mamy trzy tematy. Zaczniemy od najbardziej komentowanego w tym tygodniu tematu dotyczącego zboża i później płynnie przejdziemy do drugiego tematu, który łączy się. Tutaj mamy jeden wątek, który się z tym łączy. Ja może zacznę od tego, co mówił w tym tygodniu wiceminister rolnictwa, czyli poinformował o dopłatach dla polskich rolników. To będzie suma ponad miliard złotych. Oprócz tego dostaliśmy też informację z Komisji Europejskiej, która przeznacza na wsparcie dla polskich rolników niespełna 30 milionów euro i ta pomoc unijna została przyjęta, ten projekt został przyjęty 30 marca. Te środki mają zostać wypłacone w ciągu 6 miesięcy do 30 września. Tutaj oczywiście chodzi o tanie zboże, które płynęło z Ukrainy między innymi do Polski i przez to polscy rolnicy są stratni. I co się o tym mówi w Polsce, panie redaktorze?
No, pierwsza sprawa jest taka, że nie wiadomo, czy można mówić o tym w czasie przeszłym już, to znaczy, że płynęło i dalej nie płynie, bo ukraińskie zboże nadal przez Polskę przepływa. No i właśnie pytanie, czy tylko przepływa, w sensie oczywiście przemieszczania się, nie dosłownego płynięcia, czy rzeczywiście cały czas w Polsce zostaje. Ja prawdę mówiąc nie spotkałem się jeszcze z jakimś wiarygodnym zapewnieniem czy dowodem na to, że ta praktyka sprzedaży ukraińskiego zboża, które zresztą nie tylko jest tańsze, ale też nie spełnia warunków technicznych, które są wymagane od zboża konsumpcyjnego, że ona się już zakończyła, bo była mowa o różnych rozwiązaniach. Była mowa swego czasu o kaucji, to była propozycja PSL-u, była mowa o plombowaniu wagonów, no ale prawdę mówiąc nie wiem, czy to, i chyba nikt nie wie, czy to zostało wdrożone, czy nie. Druga sprawa jest taka, że no, widać pewną zmianę tonu w wypowiedziach rządzących. Dzisiaj widziałem wypowiedź Mateusza Morawieckiego, że trzeba pomagać Ukrainie, ale trzeba to robić z głową. No to jest zasadnicza zmiana tonu, bo do tej pory raczej wypowiedzi były w takim tonie, że trzeba pomagać Ukrainie za wszelką cenę. I zresztą stąd wzięły się te problemy, bo ja przecież doskonale pamiętam, że w połowie ubiegłego roku, kiedy po raz pierwszy zaczęła się kwestia udostępnienia polskiej infrastruktury i polskich portów dla ukraińskiego zboża, to ci, którzy ostrzegali, że to będzie miało złe skutki, no byli, jak łatwo to przewidzieć, wyzywani od rezonatorów rosyjskiej propagandy. Minęło trochę czasu i okazuje się, że rząd przyznaje, że rzeczywiście to jest problem. Ale nie tylko rząd przyznaje, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że rząd ma bardzo duży problem z wsią. To nie jest tylko kwestia ukraińskiego zboża. To są różne rzeczy, które się nagromadziły. Ten problem PiS-u z wsią się zaczął od momentu zaprezentowania, to jeszcze 2019 rok, zaprezentowania piątki dla zwierząt. Potem te sprawy przycichły, ale od kiedy ministrem rolnictwa został wicepremier Henryk Kowalczyk, który miał trochę załagodzić po bardzo złym odbiorze ministra Pudy, załagodzić ten obraz, załagodzić relacje z rolnikami, okazuje się, że sobie kompletnie z tym nie poradził. I ukraińskie zboże tutaj jest tylko takim najbardziej widocznym symptomem tego, co się dzieje. No i tutaj warto wskazać, że różne kręgi rolnicze protestują, przy czym moim zdaniem najbardziej charakterystyczne, a może najistotniejsze, najbardziej zwracające uwagę i najgroźniejsze dla PiS jest to, że duża część tych protestów to są naprawdę spontaniczne, oddolne protesty organizowane przez struktury, które sami rolnicy powołali, a więc nie przez jakichś awanturników politycznych, bo łatwo by było te protesty zbyć, gdyby je organizował na przykład tylko Michał Kołodziejczak z Agrounii. Ale to tak nie jest. To raczej Michał Kołodziejczak się stara podczepić pod emocje rolników, natomiast oni protestują sami z siebie. I dlatego to jest sytuacja dla Prawa i Sprawiedliwości tak groźna. No teraz jest próba właśnie zasypania tej wściekłości, bo to naprawdę jest wściekłość, to widać na tych protestach, zasypania tej wściekłości pieniędzmi. No pytanie, czy to się uda, bo też pamiętajmy, że przecież jesteśmy w momencie, kiedy każde kolejne wydatki, a tu znów mówimy o dużych wydatkach, miliard złotych, to w sytuacji polskich finansów publicznych naprawdę nie jest mało, kiedy każde kolejne wydatki, no u jakiejś tam części elektoratu, nie u wszystkich, ale u jakiejś części elektoratu mogą wywoływać niepokój. To jest zresztą też chyba nowe zjawisko. Ja bym postawił taką tezę, że jest część wyborców, wcale to nie są wyborcy Koalicji Obywatelskiej czy Szymona Hołowni, którzy mogą być rzeczywiście zaniepokojeni stanem finansów publicznych i kolejne zapowiedzi jakichś transferów, tak jak w tym wypadku, w wypadku rolników, wcale nie muszą ich cieszyć, wręcz przeciwnie, mogą ich zacząć niepokoić. No właśnie na zasadzie takiej, że to się dokłada do inflacji. No i tu może jeszcze warto króciutko wspomnieć, że z inflacją, jak będzie dalej, też nie do końca wiadomo, pojawiły się po pierwsze jakiś czas temu, to jeszcze dwa tygodnie temu chyba, bardzo alarmujące dane dotyczące inflacji bazowej tak zwanej, czyli z wyłączeniem cen żywności i cen energii. No i też pojawiły się w ostatnim czasie informacje, że być może Rada Polityki Pieniężnej jednak będzie musiała jeszcze podwyższyć, nie obniżyć, ale podwyższyć stopy procentowe. To wszystko się składa na bardzo niepokojący obraz kampanii wyborczej, chyba jednak mocno innej od tych, które znamy.
Panie redaktorze, przejdźmy w takim razie do drugiego tematu. Mówiłem, że do drugiego tematu przejdziemy płynnie, dlatego że użyję tutaj cytatu dotyczącego właśnie zboża. Mamy do czynienia z wielkim skandalem, straty dla gospodarki są liczone w miliardach. To jest naprawdę wielka afera gospodarcza. Tak powiedział szef koła Konfederacji Krzysztof Bosak właśnie w tym tygodniu dotyczące całego tego zamieszania. I tutaj chciałem przejść już bezpośrednio do tematu Konfederacji, bo o Konfederacji dużo się mówi przez ostatnie miesiące, jeżeli chodzi o wszystkie nowe sondaże, które się pojawiają przez ostatnie tygodnie, które dają rzeczywiście Konfederacji, mogą być nawet trzecią siłą, jeżeli chodzi o te najnowsze sondaże. I tutaj zaczęto bardzo gryźć Konfederację. Konfederacja jest teraz pod ostrzałem, jeżeli chodzi o polską politykę. Między innymi wyciągane są różne rzeczy, tak jak ta słynna piątka Konfederacji z 2009 roku, przecież z 2019 roku, przepraszam. Tutaj między innymi przecież Donald Tusk ostatnio się do tego odnosił. Wyciągane są rzeczy z kontekstu po to, żeby tutaj obniżyć te zasięgi Konfederacji, która jest ostatnio na topie.
Te ataki są o tyle interesujące, że one idą z różnych stron. Ja przeglądałem dopiero co konto twitterowe takiego naukowca, powiedzmy, tam dziennikarza czy publicysty o ambicjach naukowych, który mimo swoich lewicowych poglądów atakuje Konfederację pod innym kątem, to znaczy atakuje ją, próbując dowodzić, że tak naprawdę wcale nie jest tak wolnorynkowa i radykalna, jak chciałaby, żeby sądzili jej wyborcy. Więc atak idzie z różnych stron, co mnie specjalnie nie zaskakuje. Natomiast zastanawiam się, czy politycy opozycji, którzy Konfederację atakują, robią to dlatego, że naprawdę uwierzyli, że Konfederacja wejdzie w sojusz, w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Oczywiście ja tego nie wykluczam, bo w polskiej polityce nic nie wiadomo na pewno. Natomiast z punktu widzenia Konfederacji, jej planów i perspektyw politycznych, mówię tutaj o takiej strategicznej, odległej perspektywie, no byłoby to bardzo ryzykowne i raczej kontrproduktywne, bo Konfederacja po pierwsze się składa z na tyle młodych ludzi, że oni mogą spokojnie sobie czekać przez kolejną kadencję i to być może nawet nie całą, aż lepszy moment, jeszcze lepszy dla nich nadejdzie. A myślę, że on może nadejść w świetle tego, co robi przede wszystkim Unia Europejska, to jeszcze za chwilkę możemy o tym porozmawiać. A po drugie, gdyby weszli do rządu, do koalicji, to zostaliby zjedzeni najprawdopodobniej przez PiS, na pewno przestaliby być uważani za partię antysystemową, więc mnie, prawdę mówiąc, nie bardzo się chce wierzyć w tę koalicję, no ale być może opozycja poza Konfederacją wierzy, że tak się właśnie stanie. Ciekawe jest to, że mimo że te ataki, no rzeczywiście aż powiedziałbym groteskowo przybrały na intensywności, to na razie notowania Konfederacji się nie ruszają. Ja bym nawet postawił taką tezę, że te ataki nie tylko mogą notowań Konfederacji nie obniżyć, ale nawet mogą je podwyższyć, dlatego że będą wzmacniały wiarygodność Konfederacji jako tej partii, która jest przeciwko wszystkim, bo jest atakowana ze wszystkich stron, więc może spokojnie bronić tego swojego wizerunku, że jest przeciwko wszystkim, jest gdzieś po środku, z nikim nie chce się wiązać, no i dlatego właśnie wszyscy ją atakują. No i jednocześnie trzeba powiedzieć, że jakby nie ma refleksji po stronie partii opozycyjnych, po stronie Prawa i Sprawiedliwości zresztą też, co spowodowało ten wzrost Konfederacji. A tutaj są dwa czynniki. Po pierwsze, to jest lekka, ale jednak wyraźna zmiana, jeśli chodzi o kwestie stosunku do strategii wobec wojny na Ukrainie. I druga rzecz to są kwestie unijne właśnie. No i jak mówię, tutaj kompletnie brakuje refleksji po stronie opozycji. To cały czas jest chodzenie tą samą drogą, czyli ostrzeganie przed polexitem i tak dalej. Co ciekawe, Konfederacja bardzo wyraźnie stara się uniknąć w tej chwili oskarżeń i wizerunku partii skrajnej. Ja tutaj mogę polecić słuchaczom Polskiego Radia Chicago wywiad, który wczoraj ukazał się na moim kanale YouTube'owym, wywiad z Robertem Winnickim, który jest szefem sztabu Konfederacji. I ja tam Roberta Winnickiego przyciskałem w sprawie właśnie tego, co Konfederacja miałaby zamiar zrobić w kwestii przynależności Polski do Unii Europejskiej, bo łatwo jest oczywiście mówić o tym, że różne rzeczy się nie podobają, że zostały popełnione błędy, jasne, tylko że to jest, jak mówię, prosto powiedzieć, a znacznie trudniej jest wskazać, co w takim razie. No i Robert Winnicki zdecydowanie tutaj uniknął wskazania na polexit. No wręcz powiedziałbym, że odciął się od tego, mówiąc, że żeby polexit w ogóle, żeby móc zacząć rozmawiać o polexicie, to musiałby być odpowiednie nastawienie społeczne, musiałby być bardzo drobiazgowo przygotowany plan. Więc pod tym względem Konfederacja też zeszła ze skrajnej ścieżki, po której rzeczywiście jeszcze parę lat temu szła.
No to my przejdźmy w takim razie do naszego ostatniego tematu, który się też tutaj łączy ze wszystkim, bo wcześniej pan wspomniał, panie redaktorze, o kwestiach unijnych, więc właśnie na chwilę przejdziemy do Unii i tutaj można powiedzieć, że Konfederacja też jest przeciwko zakazowi sprzedaży aut spalinowych, a wraca ten temat znowu, bo tutaj nawet do niego odnosi się premier Morawiecki, dlatego że wtorkowa decyzja Rady Unii Europejskiej dotycząca zakazu sprzedaży i rejestracji aut spalinowych po 2035 roku, o czym mówimy, no wywoła znowu zamieszanie, to zamieszanie raczej ciągle trwa. Premier Morawiecki mówi, że to pomysł nie do zaakceptowania i tutaj dość ostro do tego podchodzi też obóz rządzący teraz przez ostatnie dni.
No tak, tylko że to jest sprzeciw, który kompletnie nic nie znaczy. Mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, kiedy obóz rządzący w zasadzie kwestionuje własne wcześniejsze decyzje, dlatego że jak słusznie teraz wytyka premierowi Morawieckiemu duża część opozycji, zaraz o tym jeszcze więcej powiem, bo tu też mamy pewien zabawny paradoks, no to on sam, rezygnując z weta w grudniu 2020 roku, przyczynił się do tego zakazu, bo to jest prosta konsekwencja. To, że ten zakaz został wprowadzony, to jest prosta konsekwencja tamtej decyzji. No i tak, premier Morawiecki i obóz rządzący broni się, mówiąc wprost, że nie da się iść pod prąd unijnej polityki klimatycznej. Nawet widziałem dzisiaj taką wypowiedź Zbigniewa Kuźmiuka, a wcześniej premier Morawiecki w jednym z wywiadów internetowych powiedział, że nikt go nie namówi, żeby się sprzeciwiał unijnej polityce klimatycznej, bo sprzeciwianie się unijnej polityce klimatycznej oznacza sprzeciwianie się polskiemu członkostwu w Unii Europejskiej. No i został zaatakowany wtedy pierwszy raz od dosyć dawna, tak dosyć frontalnie, przez Solidarną Polskę. Natomiast jeżeli chodzi o ten paradoks, o którym wcześniej wspomniałem, on polega na tym, że duża część opozycji też bardzo mocno popiera politykę klimatyczną, no i teraz została postawiona w trudnej sytuacji, bo z jednej strony politycy, na przykład Koalicji Obywatelskiej, doskonale rozumieją, że Unia Europejska zaczyna robić rzeczy, które się będą bardzo mocno odbijały na codziennym życiu Polaków. I to moim zdaniem mocno zmieni krajobraz polityczny w Polsce. Na razie jest wciąż tak, że zdecydowanie za członkostwem w Unii opowiada się około 60% Polaków, ale to jest i tak mniej niż było kiedyś. Natomiast jak te zmiany zaczną bardzo Polaków dotykać, a to już za chwilę się stanie, bo co prawda do zakazu samochodów spalinowych, rejestracji nowych samochodów spalinowych jeszcze długo, ale znacznie mniej czasu zostało do wejścia w życie systemu ETS2, który oznacza opodatkowanie transportu, opodatkowanie energii używanej do ogrzewania. Więc jak to się wszystko stanie, no to okaże się, że te decyzje, te wielkie decyzje, ta wielka polityka unijna dotyka bardzo mocno na co dzień zupełnie polskich obywateli. I to będzie duży problem. No i teraz co ma zrobić opozycja, taka jak Koalicja Obywatelska, która z jednej strony jest no całą gębą za tymi propozycjami i tą polityką, ale z drugiej strony widzi, że no to byłby sposób, żeby uderzyć w PiS. No i na razie wygląda to tak, że Koalicja Obywatelska postanowiła udawać, że nie ma sprawy, czyli ani nie popiera, ani nie potępia, po prostu nie ma w ogóle problemu, ale już pozostałe ugrupowania, poza Konfederacją, która oczywiście wykorzystuje to do atakowania PiS, pozostałe ugrupowania opozycyjne zaczynają już o tym mówić, już zaczynają po tę sprawę sięgać i wyciągać premierowi Morawieckiemu jego decyzję. Co oczywiście pozwala nam postawić pytanie, ale to już z dalszą perspektywą, czy premier Morawiecki po ewentualnej wygranej PiS, gdyby PiS nadal miał rządzić przez trzecią kadencję, czy premier Morawiecki wciąż będzie mógł z takim bagażem i obciążeniem wizerunkowym stać na czele rządu. No ale to jest oczywiście pytanie, które pewnie wielokrotnie jeszcze w przyszłości będziemy mogli sobie w naszym programie zadać.
A w naszym dzisiejszym programie to już wszystko. Przypominam, że archiwalne programy można odsłuchać na stronie polskieradio.com. My wracamy za tydzień w piątek o stałej porze, a ja dziękuję panie redaktorze i życzę miłego weekendu.
Dziękuję bardzo, również miłego weekendu wszystkim, do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest Pol Export.
Naturopata dr Bogdan Gaszak
oraz kręgarz Cezary Kędzierzawski.
Jeżeli jesteś klientem T-Mobile, koniecznie sprawdź, ile kosztują plany telefoniczne u pana Michała w Pol Export. Zaoszczędzisz na telefonach domowych i komórkowych i internecie. Pol Export 3396 North Milwaukee 773 725 7635 na miejscu notariusz i apostil.
Doktor Gaszak, Dróweczko ci naprawi i depresji cię pozbawi. Każdy problem, każda męka się rozpływa w jego rękach. 847-302-1, potem 96 i 5. I już wraca życia chęć. Doktor Bogdan Gaszak zaprasza.
Szukasz pomocy w schorzeniach związanych z kręgosłupem, korzonkami, rwą kulszową? Masz drętwienie rąk, nóg, bóle głowy, pleców albo ramion? Kręgarz Cezary Kędzierzawski. Szybka i skuteczna pomoc. 773-895-5353. 895-5353.
Autoubezpieczenie od wypadków honorowane.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.